Audycja wyborcza popłynie za kanał La Manche lub kanał angielski na wyspy. O tym dużo mówimy w Polsce, także w Radio Wnet. Od kilku ładnych dni już nawet największe media, najbardziej liberalne, chciałoby się powiedzieć, musiały temat odnotować, czyli zabójstwo syna polskich imigrantów, Henry'ego Nowaka, przez także obywatela Wielkiej Brytanii, ale też pochodzącego z rodziny imigranckiej, z rodziny mniejszości sikhijskiej, pochodzącej z Indii, z Pendżabu, dokładnie rzecz biorąc indyjskiego, a osiadłych na wyspach. Zabójstwo, które na wielu poziomach wzburzyło i brytyjską, ale też światową opinię publiczną. Dość tylko wspomnieć, że chociażby sprawą bardzo intensywnie i z dużym takim natężeniem wpisów na platformie X zajmuje się nikt inny, tylko Elon Musk, właściciel tejże platformy mediów społecznościowych, więc temat jest w zasadzie globalny. Na pewno porusza cały świat zachodni. Razem z nami dr Przemysław Biskup, ekspert od polityki brytyjskiej, pracujący w Polskim Instytucie Międzynarodowym Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zacznijmy najpierw od skali. Na ile to jest nasza bańka medialna, na ile to jest bańka twitterowa, gdzie Elon Musk, Nigel Farage, inni iluminarze, raczej na prawo postawieni tej sceny dyskusji publicznej się angażują, a na ile to jest problem, który porusza całe Wyspy Brytyjskie?
No, wydaje mi się, że to jest problem, który w tej chwili zdecydowanie przestał być niszowy, trafił do głównego nurtu informacyjnego i głównego nurtu dyskusji, ale też no bo mam świadomość, że Państwo już na ten temat rozmawiali w paśmie porannym, więc warto podkreślić coś, co tam chyba do końca nie padło i co trochę jest przeoczane w polskiej debacie na ten temat. To znaczy też taki szerszy kontekst. Mianowicie za półtorej tygodnia mamy bardzo ważne wybory uzupełniające na terenie Wielkiego Manchesteru, które są skutkiem pewnych przyspieszenia politycznego, które wywołały ostatnie wybory lokalne. One były 7 maja. No i efekt jest taki, że jeśli te wybory wygra kandydat Partii Pracy Andy Burnham, to on najpierw mnie zastąpi w ciągu kolejnych paru tygodni, najdalej 2-3 miesięcy, Keir Starmer jako premier. No i teraz z punktu widzenia tej niezwykle kluczowej, co prawda formalnie lokalnej, ale jednak o znaczeniu ogólnokrajowym kampanii, no można powiedzieć, że to jest, cała ta sprawa staje się takim kijem włożonym w szprychy roweru lejburzysty Burnhama. Dlatego, że ona bardzo jasno pokazuje, udowadnia podwójność standardów w traktowaniu nie tylko zbrodni przez samą policję na miejscu wydarzenia, co definitywnie daje się udowodnić w oparciu o ujawnione zapisy z osobistych kamer policjantów podejmujących interwencję w tamtym miejscu.
Bo sama zbrodnia miała miejsce w zeszłym roku, to był grudzień, tak. Poniedziałek to był wyrok, a wczoraj to było opublikowanie tych nagrań z kamer. No właśnie, bo może afera byłaby mniejsza, że tutaj policja miała swój udział niestety w tej tragedii.
Tak, jak najbardziej. I teraz trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz, to znaczy mamy też cały zespół reakcji albo przez długi czas właśnie braku reakcji na to wydarzenie ze strony establishmentu politycznego, medialnego i tak dalej. A tak się akurat tragicznie złożyło, że umierający Henry Nowak użył niemal tych samych słów, co George Floyd, prawda? Nie mogę oddychać. Więc no jakby te porównania podwójności standardów są bardzo łatwe i one się nasuwają same z siebie. A do tego jeszcze dochodzi kwestia ujawnienia parę dni temu mniej więcej 1500 stron zapisów korespondencji z udziałem Lorda Mandelsona. To jest w związku z trwającą już od wielu miesięcy sprawą Lorda Mandelsona, jego kontaktów ze zmarłym miliarderem i pedofilem Jeffreyem Epsteinem. No i tam też wyszły różne ciekawe kwiatki, no między innymi korespondencja wewnętrzna ministrów, którzy wskazują, że w zasadzie rząd jest totalnie z jednej strony nieprzygotowany do rządzenia i nie ma tam ludzi za bardzo kompetentnych, A z drugiej strony, że w zasadzie główna polityka rządu to jest szukanie, kogo jeszcze można by opodatkować po to, żeby zwiększyć zasiłki. Przy czym w nieproporcjonalnym stopniu, jeżeli chodzi o te tematy, które się wiążą ze śmiercią Henry'ego Nowaka, czyli kwestiami polityki migracyjnej i tak dalej, te zasiłki, te wydatki publiczne idą między innymi na nielegalnych imigrantów. Tutaj warto podkreślić, że Vikram Digwa, który zabił Henry'ego Nowaka, bynajmniej nie był nielegalnym imigrantem, ale oczywiście z takiego punktu widzenia dynamiki debaty publicznej, to wszystko się tworzy pewną całość, tak?
No właśnie, na ile to jest całość, która może zdestabilizować, bo dużo mówiliśmy też na tej Radia Wnet, chciałbym powtarzać cały właśnie przebiegu zdarzeń, udziału policji. Bardziej chciałem się z panem doktorem skupić na tym, co to politycznie oznacza. No, cytat też znany, ale może będzie użyteczny na potrzeby naszej dyskusji. Nigel Farage tak się odniósł do całej
The
sprawy.
biggest fear
Posłuchajmy.
a police officer now has going about his or her duty on the street is the fear of being reported for having acted in a way that was racially biased. That fear, now greater than dealing with a dying man living on the ground. Henry's family have responded to this in just the most extraordinarily dignified way. But I suggest the rest of us respond to this with pure, cold rage. This is wrong. All the values and standards of living in a free country where everybody is judged equally before the law have been trashed and thrown away.
Tak mówił Nigel Farage, lider partii Reform. Ten końcowy fragment tej wypowiedzi istotny, no bo podkreśla Nigel Farage, że to wszystko, co miało być podstawą brytyjskiej, czyli zachodniej demokracji, czyli równość wobec prawa, że każdy jest oceniany tak samo wobec prawa, nieważne jaki, skąd pochodzi, no właśnie zostało zrujnowane i roztrzaskane, no zdaniem Nigela Farage'a przez lewicę i że w tej chwili no de facto mamy w Wielkiej Brytanii rasizm, bo chociażby policja, to wcześniejszy fragment tej wypowiedzi, że bardziej bała się oskarżenia o to, że nie działa zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rasy, niż wolała pomóc umierającemu na ziemi mężczyźnie, że to paraliżowało służby i to nie jest odosobniony głos na Wyspach. Na ile ta tragedia będzie takim katalizatorem bardzo istotnej politycznej i społecznej zmiany na Wyspach?
Myślę, że może być, zwłaszcza jeżeli te wybory uzupełniające, które też warto podkreślić, one odbywają się jakby w mateczniku, w okręgu, który jest jednym z mateczników Partii Pracy. Jeśli one pójdą bardzo źle dla Partii Pracy, to znaczy ona je przegra, albo nawet formalnie wygra, ale wygra bardzo niewielką większością, no to moim zdaniem to będzie bardzo silny sygnał polityczny. Zwłaszcza, że no, tak jak wspominałem i zresztą nasza poprzednia rozmowa, panie redaktorze, tego dotyczyła. No, mieliśmy niedawno, 7 maja, te wybory lokalne w wielu częściach Wielkiej Brytanii i one no, były katastrofalne nie tylko dla lejborzystów, ale też dla partii konserwatywnej. Czyli można powiedzieć dla całego tradycyjnego establishmentu politycznego. Teraz ta sprawa staje się no, takim katalizatorem bardzo dogłębnej, ale jednocześnie, no, moim zdaniem, uzasadnionej krytyki tego szerszego establishmentu, już nie tylko czysto politycznego, ale też szefostwa policji, szefostwa mediów, tak? Czy w ogóle mediów głównego nurtu. Warto podkreślić, że jedyną stacją, czy poważnym medium, które się tą sprawą zajmowało od jej początku, była stacja taka no, mocno prawicowym profilu, się nazywa GB News. I na początku ona była oskarżana o rasizm, o wszystkie takie, no, nazwijmy to, bardzo nieprzyjemne rzeczy, które w Wielkiej Brytanii nie są tylko epitetami, ale też mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Warto podkreślić, że nawet dziennikarka super mainstreamowego dziennika konserwatywnego The Telegraph, pani Alison Pearson, miała na przykład postępowanie w sprawach tak zwanego aktu mowy nienawiści poniżej progu przestępstwa. Co w ogóle samo z siebie jest swego rodzaju oksymoronem, bo dlaczego policja ma zajmować się czymś, co jest poniżej progu przestępstwa, prawda? już pomijając kwestię, jak to w ogóle wpływa na optykę postrzegania wolności wypowiedzi w Wielkiej Brytanii. Ale no, mówimy tutaj o takich sytuacjach, gdzie dziennikarze, nawet najbardziej mainstreamowych, największych gazet, już nie mogą czuć się bezpiecznie, poruszając pewne tematy. Pewne tematy leżą kompletnie odłogiem. No i tu się okazuje, że w momencie, kiedy są ujawniane dokumenty rządowe, wewnętrzna korespondencja, czy to dotycząca właśnie tej sprawy Mandelsona, tam między innymi no, najbardziej niszczące dla rządu Starmera jest korespondencja na WhatsAppie między ministrami, a z drugiej strony ujawniane są zapisy między innymi z tych kamer u policjantów, czyli mamy jakby zapis całej sytuacji, no, bardzo wierny, niemalże kompleksowy. Jeszcze w połączeniu z zapisami rozmów na infolinię policyjną, gdzie brat tego mordercy, Wikrama Digwy, zgłosił cały incydent na policję i on po prostu kłamał w żywe oczy, twierdząc, że to właśnie Henry Nowak był napastnikiem, że używał języka rasistowskiego i tak dalej. No to wszystko pokazuje, jak bardzo pewne kwestie są postawione na głowie, bo warto tu podkreślić, że policjantka, która przyjmowała zgłoszenie na infolinii o incydencie, miała jeden ton głosu i taki dosyć rutynowy, kiedy była zgłoszona bójka, powiedzmy. A potem, jak brat mordercy zaczął właśnie poruszać te fałszywe oskarżenia o rasizm i tak dalej, nagle tutaj włączyły się jakieś takie dopalacze. To nawet słychać po prostu w tonie głosu tej osoby. Więc i tak samo widać, jak bardzo sprofilowany był ten patrol policyjny, który przyjechał. To znaczy, oni w
Chociaż,
zasadzie od razu
ale też,
przystąpili
co
do
może dziwić,
aresztowania białej osoby, tak, zaangażowanej w ten
chociaż
incydent.
nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno dwójka z tych policjantów to byli biali Brytyjczycy. To mogę powiedzieć, bo
Ale
jesteśmy w
to nie
Polsce
ma
i nic mi za to,
znaczenia. To
jak to
znaczy,
właśnie wygląda, ta poprawność polityczna, jak ona się emanuje w działalności
to nie
policji,
jest.
służb państwa.
Poprawność polityczna jest takim terminem trochę odnoszącym się do moderowania debaty publicznej. Natomiast w przypadku policji brytyjskiej w tej chwili mamy do czynienia z instytucjonalizowaną, nazwijmy to, polityką interwencji. Tak? Warto to podkreślić, że są szkolenia do policjantów, gdzie obowiązkowe, gdzie mocno im się, że powiem, wtłacza do głowy, że interwencje muszą być moderowane i powinny być stosowane różne standardy w stosunku do osób różnego pochodzenia i tak dalej. Zresztą, nawet gdybyśmy się cofnęli jeszcze nawet do samego punktu wyjścia tej sytuacji, pan Digła był, czy jest Sikhem. Część wierzeń sikhijskich zakłada noszenie przy sobie noża. Ten nóż może mieć formę czysto rytualną, takiego, powiedzmy, większego breloczka. Może mieć formę, no, dużo bardziej okazałą. Digła nosił przy sobie zarówno ten, nazwijmy to, breloczek, jak i bardzo okazały nóż o mniej więcej długości ostrza 20 cm, 8 cali. Podczas gdy ogólne brytyjskie przepisy przewidują, że można przy sobie nosić wyłącznie ostrza do długości 3 cali, czyli w zasadzie 3 razy krótsze, i w dodatku one muszą być składane i nie może być mechanizmu blokady rozkładania. Innymi słowy, do tej pory, no, dla Sikhów tolerowano odrębny standard w tym zakresie. Natomiast teraz, no, automatycznie ta debata rozszerza się również na taki temat, w jakim zakresie można i należy tolerować tego typu odrębności religijne. Tu przy okazji jednak warto podkreślić dla równowagi, że akurat Sikhowie są jedną z mniej kłopotliwych ogólnie grup etnicznych pod względem poziomu przestępczości. Tradycyjnie to nie jest grupa, która jakoś zawyża statystyki, wręcz przeciwnie. I w zasadzie ten nieszczęsny przypadek Henrygo Nowaka to jest pierwszy od wielu, wielu, wielu lat tego typu przypadek z udziałem akurat Sikha. Dużo częściej to znaczy tak zwany knife crime, czyli przestępstwa z użyciem noża są w tej chwili dosyć powszechne w Wielkiej Brytanii, ale akurat nie w odniesieniu do osób pochodzenia sikhijskiego.
To wracając do polityki, taka pierwsza nasza rozmowa z tego cyklu, bo on się na taki cykl składa, o ile dobrze pamiętam, około pół roku temu, wtedy protesty związane z brytyjską, angielską, dokładnie rzecz biorąc, flagą. Pytałem, tak, żeby się upewnić osoby, która pracuje w ważnej placówce badawczej, eksperckiej, czy to prawda, czy mnie nie łudzi internet, czy mnie algorytmy nie wpadają w błąd, że rzeczywiście w Wielkiej Brytanii można mieć kłopoty, czy w Anglii za wywieszenie angielskiej flagi. Pan doktor powiedział, tak, to tak naprawdę wygląda. Wtedy mówiliśmy o pewnym buncie na Wyspach, teraz potem były wybory. Teraz mamy sprawę zamordowania Henry'ego Nowaka, protesty przed brytyjską policją, żądanie, żeby brytyjska policja zachowała się tak samo, jak się zachowała wobec zamordowania George'a Floyda, obywatela było nie było Stanów Zjednoczonych, a nie Wielkiej Brytanii, więc jednak innego państwa. Takiej reakcji nie ma, ale poruszenie jest duże. Mamy taką rewoltę, czy mówiąc już bardzo mądrze, repulsję, że cały pewien konglomerat postulatów politycznych związany, no jednak było nie było z lewicą, w tym wypadku także z lewicą brytyjską, zaczyna się sypać i dochodzi do poważnego buntu społecznego, buntu, który zakończy pewien etap rozwoju polityczno-społecznego w kulturze zachodniej, a przynajmniej w polityce brytyjskiej.
Ja bym powiedział, że z całą pewnością mamy do czynienia z końcem epoki konsensu wokół poprzedniego modelu wielokulturowości. Czy to oznacza od razu, że będzie całościowe odrzucenie modelu wielokulturowości? No moim zdaniem to będzie dosyć skomplikowane z powodów demograficznych. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że w Wielkiej Brytanii jest wysoki poziom polaryzacji, więc na pewno mamy do czynienia z konsolidacją i jednocześnie chyba radykalizacją, nazwijmy to, tradycjonalistyczno-prawicowo-konserwatywnej strony sceny politycznej i oczywiście nie tylko samej sceny, ale też społeczeństwa, tak, w tym zakresie. No ale z drugiej strony mamy też niewątpliwy wzrost poparcia na przykład dla Partii Zielonych, która reprezentuje dokładnie, można powiedzieć, biegunowo przeciwne postawy. I w związku z tym ja w tej chwili raczej widzę podglebie do poważnych konfliktów politycznych niż wizję takiego szybkiego rozstrzygnięcia tej kwestii. Natomiast na razie ciągle biali Brytyjczycy, czy powiedzmy osoby, które są tradycyjnego brytyjskiego pochodzenia, są białe, ciągle stanowią, i to jest być może ostatni w sensie, zwłaszcza perspektywy demograficznej, ostatni moment, kiedy stanowią większość społeczeństwa brytyjskiego. I wydaje mi się, że coraz większa część z nich chce coś z tym zrobić. Chce wprowadzić poważne korekty do dotychczasowego modelu, w ramach
Ale to teraz
którego,
podział
zwłaszcza w ciągu
wielkie.
ostatnich 15 lat, mieliśmy do czynienia z narastającą, taką można powiedzieć, nadreprezentacją, uprzywilejowaniem różnych mniejszości etnicznych, językowych, ale też na przykład społecznych.
Z punktu widzenia Manchesteru i tamtejszych wyborów, będzie można, ale też tych wyborów, które za nami, które no, najbardziej przypominają trochę nasze wybory do sejmików wojewódzkich, więc jednak wybory dość mocno partyjne, gdzie mało jest lokalnych komitetów, a raczej to partie zasiadają w sejmikach wojewódzkich i przynajmniej pan doktor tak twierdzi, że to są najbardziej podobne korelacje tych wyborów, które mieliśmy lokalnych w Anglii. Można mówić, że na Wyspach Brytyjskich w ramach eksperymentu multikulti i multietnicznego wyborcy zaczynają się dzielić pod względem rasy, że biali Brytyjczycy głosują na partię reform coraz chętniej i to jest ich główna identyfikacja, nie lewica, prawica, góra, dół, tylko biały, rodowity Brytyjczyk czy Europejczyk nawet, a przybysz z Indii, Pakistanu czy innych części świata.
Jest takie zjawisko, ale ono nie jest jakby takim pojedynczą odpowiedzią na, czy pojedynczym wyjaśnieniem tego, co się dzieje. Bo zwróćmy uwagę, że nawet w Party Reform, i to nawet na eksponowanych stanowiskach, mamy osoby pochodzenia migranckiego. Na przykład jeden z głównych współpracowników Faragea, Zia Yusuf, jest, o ile dobrze pamiętam, on pochodzi ze Sri Lanki, ale jest muzułmaninem. I więc pamiętajmy, po stronie tego nazwijmy to buntu tradycjonalistów, jest też mnóstwo osób pochodzenia imigranckiego, których sposób myślenia można by w bardzo prosty sposób streścić w ten sposób. Nie po to przyjeżdżaliśmy z naszych krajów, gdzie są kłopoty, gdzie jest rasizm, gdzie jest niestabilność, gdzie nie ma dobrego systemu prawnego, żeby mieć te same standardy w Wielkiej Brytanii. My chcemy Wielkiej Brytanii, do której przyjechaliśmy i bardzo często musieliśmy się napracować, żeby tu móc przyjechać, tak? To nie było łatwe. Versus pewna część białego społeczeństwa, i tutaj jest nieproporcjonalnie duża część białej elity. I warto pamiętać, że z tego punktu widzenia, na przykład do niedawna Partia Konserwatywna była w zasadzie bardziej przedstawicielem tego konsensu lewicowo-centrowego niż prawdziwych konserwatystów. Ale też mnóstwo właśnie różnych mniejszości etnicznych, zwłaszcza silniej zintegrowanych na poziomie albo klanowym, albo religijnym, albo jednym i drugim, bo to może się przecież, to się może wzajemnie wzmacniać, które po prostu są skłonne wprowadzać do Wielkiej Brytanii, to w tej chwili jest już nie do ukrycia, nie do pominięcia, nie do przegapienia, elementy myślenia konfesyjnego, trybalistycznego, głosowania takiego blokowego wedle tych linii. Już w tej chwili w parlamencie brytyjskim mamy, o ile pamięć mnie nie myli, 6 czy 7 posłów wybranych w ten sposób, a potencjał wyborczy tego typu zjawiska jest liczony na kilkadziesiąt mandatów. Jeśli dojdzie do sojuszu zielonych i nazwijmy to trybalistów, a ewidentnie mieliśmy do czynienia z tym w ostatniej kampanii, tej poprzedzającej wybory 7 maja, to zjawisko jeszcze bardziej może się rozszerzyć.
No i pytanie, czy takie społeczeństwo rzeczywiście będzie funkcjonalne, podzielone na kolejne plemiona i parlament, który już nie wiem, czy będzie parlamentem, czy bardziej będzie przypominał, może nie będę porównywał, jak chciałem powiedzieć, Senat Galaktyczny z Gwiezdnych
Można.
Wojen, bo trochę tak to będzie wyglądać, że każdy przedstawiciel musi się kłócić nie o wspólnot, o
Absolutnie.
Commonwealth, tylko się zbudzić o warunki dla swojej własnej partykularnej grupy.
Ale pamiętajmy, że już mieliśmy kampanie wyborcze w wyborach samorządowych, nie w tym roku, tylko w poprzednim, w Birmingham, gdzie jednym z głównych tematów była budowa lotniska w Indiach. Dlatego, że duża część ludności mieszkającej w Birmingham jest pochodzenia indyjsko-pakistańskiego i po prostu chodzi o to, żeby mieć łatwiejsze połączenia do domu. A z drugiej strony mamy też ciągle funkcjonujący w Wielkiej Brytanii bardzo, moim zdaniem, ogólnie negatywny wzorzec Irlandii Północnej, prawda? Gdzie cała polityka jest zorganizowana historycznie. W ciągu ostatnich 150 lat wokół właśnie tego typu podziałów, nazwijmy to etniczno-religijnych,
Narodowościowych.
i no to szczerze mówiąc jest bardzo negatywny wzorzec.
I taki los być może czeka Wielką Brytanię. Zobaczymy. Przed nami ważne wybory uzupełniające, a w jakiejś perspektywie także wybory do brytyjskiego parlamentu, gdzie ten bunt się skanalizuje politycznie. Doktor Przemysław Biskup był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Do zobaczenia, do usłyszenia. To była audycja wyborcza, jest godzina 11:37. Kończymy nasze spotkanie i słyszymy się w poniedziałek. Do zobaczenia, do usłyszenia.